Hello! Mój drogi, witam Ciebie w marcu. Marcu jak w Jancu. Mój drogi, chciałem, w zasadzie nie wiem, gdzie chciałem zacząć. Gdzie Ty chciałeś zacząć? Nie wiadomo, gdzie chcemy zacząć. Halo?
Nie wiadomo, gdzie jesteśmy, nie wiadomo, gdzie chcemy zacząć.
Jesteśmy w marcu. Zaczęliśmy marzec. Ostatni pełny miesiąc sezonu regularnego przed playoffami. To będzie ten miesiąc, w którym coraz częściej będą się pojawiać głosy, że chcemy już playoffów itd. itp. Nie trudno się dziwić, gdy śledzi się ligę, w której dochodzi często do, coraz częściej będzie dochodzić do jakichś przedziwnych sytuacji, przedziwnych meczów, przedziwnych zdarzeń, gdzie starania zawodników nie są na 100%. Zresztą ostatnio w podcaście Zacha Lowe'a Jared Dudley, którego jak wiesz krytykuję i nie lubię, wypadł znakomicie, miał świetny podcast, powiedział, tak mu się freudowsko wymsknęło zupełnie na końcu, że no i czekamy już na początek playoffów. W sensie, no i czekamy już na połowę kwietnia, przygotowujemy się do tego. Tak jakby już ten ostatni miesiąc był taki, że bo oczywiście ma znaczenie ten ostatni miesiąc i będzie miał znaczenie, ale trafiają się takie mecze właśnie jak dzisiaj Houston, Nowy Jork czy Dallas, Chicago, żeby daleko nie szukać. Czy na przykład mecz Atlanty z Memphis. Gdzie trener Atlanty wychodzi po meczu i jest po prostu zażenowany poziomem wysiłku swoich zawodników, którzy spisują się zupełnie nieźle w innych meczach do tego czasu.
Nie, ale to są takie, już zaczyna trochę być jakby pozycjonowanie się w kontekście draftowej loterii, mimo że wydaje mi się, że nadal mówimy o tej loterii mało, żeby nie powiedzieć wcale i tak.
Bo może nie ma się wokół czego pozycjonować i może nie było to dobre zdanie.
Mam wrażenie, jeden z powodów, dla których wiesz, ten zaangażowanie nie jest duże, ale tak jak powiedzieliśmy, no, nie bardzo widzę tego gracza, którego wszyscy chcieliby mieć, po którego wszyscy się wychylają.
Czemu jesteśmy w drafcie nagle? Bo myślisz o drafcie.
Bo myślę o drafcie, to po pierwsze, myślę też dlaczego...
To jest bardzo trudny sezon w NCAA. Słuchałem wczoraj takiego 30-minutowego podsumowania tego sezonu NCAA, gdzie człowiek, który opowiadał o nim, powiedział, że nie wiadomo, czego się złapać w NCAA. Że nie ma jednej drużyny faworyta, że to najlepsze drużyny typu Duke i North Carolina zawodzą, że dużo jest drużyn, które mają znakomity bilans, o których wcześniej nie słyszałeś. Na przykład była drużyna Kawhi'a Leonarda, San Diego State z 27-1, będzie chyba rozstawiona z jedynką, że jest takie, jak on to powiedział, że w tym momencie w dziesiątce rankingu najlepszych drużyn są takie drużyny, które za 2 tygodnie mogą być wszystkie poza tą dziesiątką.
A
gdy mowa o samych zawodnikach, to wiemy, że James Wiseman z Hamburga wycofał się z ligi wcześniej. Wiemy, że LaMelo Ball grał w Australii do końca grudnia przynajmniej, czy do początku stycznia.
Tak.
I mieliśmy jeszcze jednego chłopaka.
RJ'a Hamptona.
RJ'a Hamptona. I wszyscy z nich żaden z nich dupy nie urywa. Sorry, nie chcę przekreślać karier, ale żaden z nich nie jest takim enticing prospektem.
Ja wiem, no ale
typu Zion Williamson albo Kevin Durant, czy LeBron James, czy Blake Griffin.
Anthony Edwards tak próbowany jest, ale mam wrażenie,
ale
trochę
też,
na siłę.
Też na siłę.
Są jakieś pojedyncze akcje jego, wiesz, wyciągane gdzieś z lamusa, że on tam nad kimś włożył, gdzieś trafił, coś gdzieś był, coś miał jakąś akcję w obronie. Natomiast systemowo, nie wiem, teraz widzę, że się promuje się tego Maniona, Cole Anthony idzie do góry, takie są roszady, no Danny Avdija nadal w pierwszej dziesiątce. Ja mam taki gorący take, że Danego Avdije weźmie Golden State Warriors.
Mhm, dobrze. W sensie, nie wiem, co miałem wyskoczyć przez okno, czy?
Nie skacz prosto.
W ogóle, ten take nie jest gorący z tej strony. Nie wiem, co gorące jest w tym take'u.
Nic.
Znaczy, ale... ja, szczerze nie odczułem temperatury tego take'u. Okej, okay, to może dla ciebie w sercu nie, ale... jest gorący, bo nie, kibicujesz
nie
Warriors.
Nie, że on taki take, no, że w sensie, że tak, tak...
Ale to jest chyba w sercu gorący take, w sercu kibica Warriors gorący take i w twoim sercu, bo lubisz Avdija i chciałbyś go do swoich Warriors.
Nie do moich, tylko...
Do twoich Warriors. Jak kariera... Poczekaj, ty kiedyś powiedziałeś, że Jordan Bell to drugi Draymond Green?
No, miał być, ale niestety...
Czy Dennis Rodman?
Dennis Rodman chyba.
Kurde. No, nie poszło.
Cholera,
Patrick McCaw, ogony w Toronto. Jordan Bell, trzy kluby w NBA, czy cztery? Był w Houston, czy Minnesota, Houston?
No, Alonzo McKinney.
Zwolniony. Alfonso...
Jacob Evans.
Jordan, tak, Jacob Evans, G-League w Minnesocie.
Clark.
Znaczy, Clark. Ja się nie chcę śmiać, ale znaczy, mogę się pośmiać oczywiście z tego, gdzie byli. Patrick McCaw był przez moment drugim Scottiem Pippenem. Bo to tak zawsze jest, jak zespół wygrywa 60 meczów i ma 20-letniego zawodnika, któremu wyjdzie jeden mecz, jest hype na ten zespół. Boże, w Lakersach było... Shannon Brown był kiedyś przyszłą gwiazdą NBA. To tak zawsze jest, że się zawsze taki hype pompuje, jeszcze dohypować, jeszcze będą lepsi, jeszcze. Johna Havliczka wyjęli nagle z draftu, wiesz. Ale prawda jest taka, że strasznie ciężko trafić
prawda
z niskimi numerami. Warriors się to nie udało.
Nie udało
ani McCaw, ani Jordan Bell, mimo tego, że tam przez moment były jakieś wiesz, zachwyty i tyle.
Nie, to się naprawdę nie udało. Wiesz, te takie opowieści o tym, że my w drafcie potrafimy znaleźć gracza, który wiesz, potrafi przyćmić potem cały draft, całą loterię, jest nieprawdziwe. Nieprawdziwe. No jest Draymond Green, no ale gdzie jest dzisiaj Draymond Green tak naprawdę? Jest na schyłku kariery. Jest graczem, którego powinno się wytransferować. Póki jeszcze jest jakakolwiek wartość i jakakolwiek, powiedziałbym, zainteresowanie. No, ten zespół jest w budowie. Fantastyczny mecz niejakiego Maldera.
Kolejny, tak? Kolejna gwiazda. Eric Pascal, Michael Mulder.
Wyciągnięty z rękawa. Czekamy na powrót... Chansona Randla.
Nigdy nie mówiliśmy tyle o G-League, ile w tym sezonie mówimy. Naprawdę.
No, ale taki, prawda jest taka, że tych G-League'owych zespołów jest sporo. No.
No. To jest się... to, co wiesz co, to jest taki miałem, ja z kolei miałem taki take, też jakiś taki typu, wiesz, Holman Colin, taka temperatura, ale miałem taki take, że w zeszłym tygodniu w tym mało konkurencyjnym dla nas podcaście, że jest trochę taką, mam wrażenie, historią sezonu to, że chociaż to nie jest chyba dobry moment na ten take dzisiaj, bo Chicago wygrało bez Zacha Lawina z Dallas, bo Knicks wygrali z Houston, ale może to jest właśnie moment, żeby to powiedzieć przewrotnie, może to są wyjątki potwierdzające reguły, jak strasznie ciężko jest tym najgorszym drużynom wygrywać z najlepszymi drużynami. Że mam taki ogromny rozstrzał w NBA, gdzie zasypujemy się różnego rodzaju od początku sezonu, gdzieś tak od grudnia, kiedy już dwucyfrowa ilość zwycięstw była. Na przykład jak znakomity bilans mają Los Angeles Lakers z drużynami poniżej 50%. Pamiętasz tę historię? No i teraz zaczyna się trudny terminarz Lakers. Potem w grudniu mieliśmy Utah Jazz, którzy wygrali 16 z 17 kolejnych meczów. Mamy Philadelphia, nie. Miami, które rypało nie, jakiś niesamowity wynik.
Strict Milwaukee Bucks,
którzy przegrali jeden mecz w tym sezonie z drużyną poniżej 50% zwycięstw. Popraw mnie, byli 30-1 w pewnym momencie.
Tak.
I nie wiem, o czym to świadczy. Czy to świadczy o tym, że naprawdę sezon nie powinien tak nie, trwać razie, tak długo, że te zespoły kapitulują w pewnym momencie i grają o nic? No. Strasznie to daleko są od tych... No?
Czy jest trochę przepaść między tymi drużynami 50 plus i tymi, które są...
Ogólnie
niżej 50.
To świadczy o tym, znaczy ja sobie tak to tłumaczę, to świadczy o tym, że moje żartowanie i nazywanie klubów G-League'owymi jest absolutnie na miejscu, bo te zespoły w tym sezonie, które są świetne, one nie są wcale tak świetne. Te najlepsze zespoły. To nie jest wcale jakaś super koszykówka. Widziałem lepsze drużyny w ostatniej dekadzie niż to, co oglądamy w tym sezonie.
Wiesz, no ale trochę patrzymy przez pryzmat Miami, patrzymy przez pryzmat Golden State Warriors. No.
Oklahoma nawet. San Antonio. No. Wiesz co, Lakers mi się podobają. Jako drużyna koszykówki, ale też tam brakuje opcji ofensywnych na obwodzie. Ale wiesz co?
Trudno się tak podniecić tymi Lakers.
Tak, ale jeśli chodzi o sposób gry i podejście do gry, najbardziej profesjonalne, mam wrażenie, w lidze. Najbardziej takie w tym momencie, jakby się playoffy zaczynały, to tak bym pomyślał, że Lakers są w najlepszym punkcie z wszystkich drużyn, żeby
no
zacząć playoffy.
Ale Maciek, mogę też przewrotnie zapytać, czy jak zaczynasz to rozważać, czy podpisać Deiona Waitersa, czy Jaya Smitha, to jest...
No to powiedzieliśmy właśnie, no to co powiedziałem, ta trzecia opcja ofensywna, obwodowa opcja ofensywna. Tutaj, to jest no nie, no, poza tym, ale jeśli chodzi mi o charakter zespołu, to w jakim punkcie oni są, tak? W jaki sposób grają, w jaki sposób wychodzą na mecze.
To nie bardziej ci się podobają Clippers, czy Clippers się denerwują tym taką grę?
Clippers jeszcze nie wiadomo do końca, czym są. Na razie nie są lepsi niż suma swoich części. A Lakers, to jest właśnie chyba historia tego sezonu. Lakers chyba są lepsi, nie chyba, na pewno. Lakers są lepsi niż suma swoich części w tym sezonie. Stali się lepszą drużyną niż suma talentów, no, które mają w składzie.
Masz MVP tego sezonu LeBrona Jamesa.
To jest na pewno historia, mój drogi. Anthony Davis jest przecież jednym z 10 najlepszych graczy na świecie i gra w nim w jednym zespole. Proszę cię. Jest kandydatem do Defensive Player of the Year. No.
To ale jest nadal LeBron błyszczy.
No, Milwaukee ma lepszy bilans niż Lakers. Zobaczymy, wiesz co? Zobaczymy. Czy to jest szansa, jest dla LeBrona szansa, żeby to była jeszcze historia, jest teraz w piątek lub w niedzielę, bo teraz mamy mecz Lakersów z Milwaukee. Milwaukee przyjeżdża do Staples Center w tym tygodniu. Piątek albo niedziela. Więc jeśli tam LeBron wygra, to może będziemy mieli jeszcze z tego historię. Tak często zresztą jest, że jak ktoś zbyt długo jest faworytem do MVP, to potem się go tak właśnie szuka się właśnie jakiś tutaj powodów. Giannis jest lepszym obrońcą od LeBrona bardzo dużo teraz. I to jest ta różnica. Jakbyś sprawdził takie zaawansowane statystyki, to czy jest jakaś, której LeBron jest lepszy w tych takich ratingach, perach różnych, tak na analitycznym poziomie?
Widać, mówię, dla mnie jest MVP jest dlatego, że gdzie są Lakersi, jak on jest na boisku, gdzie jest, jak go nie ma.
Tak, to dobry jest argument za nim.
Natomiast jak patrzysz na Milwaukee, no to po prostu ten drugi unit jest bardzo dobry, no sam z siebie.
No dobrze, ale Lakersi z Giannisem są lepsi na boisku niż, przepraszam, Milwaukee z Giannisem na końcu jest lepsze na boisku niż Lakers z LeBronem. To jest różnica. Bo...
No ale kiedy Milwaukee było na koniec? No? Ile oni meczów w crunch time zagrają?
No nie muszą.
No właśnie, no nie muszą.
No,
ale...
no właśnie mówię, że dzięki temu, że jak dominują, jest... nie muszą.
Ja wiem, no ale to jest pytanie, co będzie, jak będzie trzeba zagrać crunch time. To Giannis jest...
Ale kiedy? W sezonie regularnym?
No nie, w playoffach.
Ale w playoffach, za playoffy nie dajesz nagrody MVP.
No okej.
Dobrze, zobaczymy. Dajmy LeBronowi szansę. Ja też jeszcze nie mówię, nie przesądzam, ale trochę to jest, nie wiem. Anthony Davis jest w jednym zespole z nim. Halo, Anthony Davis gra w nim w jednym zespole. Top ten gracz. Moim zdaniem, niektórzy mówią, że top 5 gracz.
A czy LeBron James nie zdobywał MVP, jak grał koło Boscha i Wade'a?
I?
No, w sensie, i co, że Anthony Davis?
No bo Giannis Antetokounmpo gra w tej lidze. Hej.
No dobrze, no. Ja nie umniejszam ogromnego, fenomenalnego występu Giannisa Antetokounmpo.
Z Miami zwłaszcza ostatniej nocy.
Tak, w Miami najlepsze, ale...
Zwłaszcza LeBron w Memphis był świetny. Też. Mój drogi, dobrze, mam kilka punktów, przez które się przejdziemy, bo zapisałem sobie je po weekendzie. To są takie take'i, które gdzieś tam mam, wiesz... Albo nie take'i. Mam jedną rzecz, bo my się często jako szósty gracz patronujemy różnego rodzaju książkom wydawanym przez wydawnictwo SQN, czyli popularny skun dla wszystkich chłopaków z osiedla. I czasem zdarzy nam się patronować książce, którą potem czytam i zastanawiam się, czy można zdrapać nasze logo z tej książki. Między innymi było tak z biografią Stephena Curry'ego.
To ja bym sugerował najpierw przeczytać, a potem się zastanowić, czy patronujemy.
To tak nie wygląda.
Aha.
Jeśli ktoś myślał, że to tak wygląda, że my czytamy i zastanawiamy się, czy patronujemy. Nie, to tak nie wygląda. To jest generalnie tak, że wszyscy się zgłaszają. My i tak jesteśmy trochę źle traktowani. Generalnie tak zastanawiam, czy kontynuować współpracę z tą spółką, ale nie ode mnie, tylko zależy, żartuję i tym bardziej żartuję, bo książka, którą Skun wydał, wydawnictwo SQN, czyli Moja podróż przez życie i grę, którą kocham, nazywająca się absolutnie wyjątkowo.
To książka, biografia Paula Millsapa.
Biografia Paula Millsapa, moja ulubiona książka, jak wiesz. Nie, ale książka za trzy nazywa się. Książka Raya Allena oraz Michaela Arkusza. To jest książka, którą już prawie skończyłem. Bardzo polecam tą książkę kupić i tę książkę przeczytać. Ponieważ Ray Allen zupełnie nie patyczkuje się z różnymi postaciami.
Czy obraża?
Z różnymi postaciami mówi, co myśli Ray Allen. I mówi, co myśli, co jest, co chcę podkreślić, jak bardzo Ray Allen mówi, co myśli, że ma nieprzychylne zdania w stosunku do Anthony'ego Masona.
A jak łatwo, wiesz, łatwo jest mieć nieprzychylne zdania w stosunku do gościa, który nie żyje.
Albo o zmarłych, zmarłych nie można mówić źle, tylko mówić dobrze, zwłaszcza świeżo zmarłych, bo Anthony Mason w 2015 roku zmarł, nie wiem w którym roku Ray Allen pisał tą książkę, ale myślę, że tak w tym roku chyba, nie? W 15, 16, gdzieś tutaj w tej okolicy wiedział już, że z Anthony Masonem nie jest dobrze. W każdym razie pojechał go grubo. I jest kilka momentów, w których Ray Allen po prostu się nie pierdoli i bardzo dobrze się tą książkę dlatego czyta. Po Stephena Curry'ego książce, przeczytanie tego, to jest niebo... A ziemia, ja wiem, albo nie ziemia, a niebo. Więc gorąco polecam Ray Allen za trzy. Szósty gracz patronuje temu wydawnictwu i patronuje z dumą temu konkretnemu wydawnictwu.
Czy to nie jest tak, że Ray Allen trochę jest takim outsiderem i się postawił na takiej trochę flance, z której nie ma powrotu i w związku z tym on nie musi... Wiesz, nie musi politykować, nie musi się specjalnie zastanawiać, nie musi, wiesz, nikogo specjalnie wazelinką smarować, bo jest poza tym wszystkim, co się wydarzyło.
Ale czy to jest twój zarzut do siebie teraz? Że nie zawsze mówisz ludziom dokładnie to, co myślisz? Że łatwiej jest to mówić, gdy się dopiero ze środowiska wyjdzie? Chyba każdy z nas... miesiąc pomyśli sobie, jak ja bym bardzo chciał dokładnie mówić to, co myślę. Tylko nie jesteśmy w stanie tego robić. Ja znam kilka postaci, które to potrafią robić i są wyjątkowymi postaciami. Gdzieś tam w dziennikarstwie, powiedzmy. I są fascynującymi postaciami właśnie przez to, że słychać, że się po prostu nie patyczkują. Ray Allen jest poza środowiskiem, łatwiej mu mówić. Anthony Mason nawet na planecie Ziemia nie jest teraz, więc można powiedzieć, że łatwiej mu mówić. No ale wiesz, gdzieś tam się pewnie przecina z ludźmi, których krytykuje.
Błogosławione szczątki pozostały na Ziemi Anthony'ego Masona. Ale wiesz, on nawet patrz, jest wiele takich wydarzeń, w których on teoretycznie mógłby uczestniczyć. Nie uczestniczył w beneficie Paula Pierce'a. Wydaje się, że mógłby, tak?
Nie. Będzie dalej, wiesz co? Ja jeszcze nie jestem tutaj przed czasami Boston Celtics. Niby jestem na końcu, ale dużo jest o tych czasach młodzieńczych Raya Allena i potem w NBA jesteśmy długo w Milwaukee. Tam jest ta historia, pamiętasz, że jak został wysunięty z pierwszej piątki na rzecz Avery'ego Bradley'a w Bostonie na końcu kariery i dlatego nie podpisał kontraktu z Bostonem, tylko podpisał kontrakt z wrogiem Bostonu, czyli z Miami. Nie miał racji wtedy trochę, bo Avery Bradley był doskonałym wtedy matchupem na Dwayna Wade'a defensywnym i Celtics faktycznie na końcu lepiej działali, gdy Ray Allen wchodził z ławki i Bradley grał w piątce. Potrzebowali troszeczkę takiego defensywnego. Sam się może trochę uniósł i nie po drodze było Rondo i Rayowi Allenowi, co mnie kompletnie nie dziwi. Jeśli się czyta tą książkę Ray Allena i się zna mniej więcej to, kim jest Rajon Rondo, kompletnie nie powinno nikogo dziwić, że oni się nie dogadywali ze sobą. Więc nie można tego zrzucać, myślę, na Raya.
W sumie Ray Allen nigdy nie zakończył kariery. Nie było żadnego takiego oficjalnego, wiesz, pożegnania z bronią, oświadczenia. On po prostu zaczął grać w pewnym momencie w golfa. wypowiadać różnego rodzaju niepopularne tezy. I tak, no takim się stał człowiekiem trochę z marginesu.
Jakie tezy niepopularne ty mu przypisujesz? Podaj mi kilka przykładów niepopularnych tez Rea Allena.
No takie miał uszczypliwe różne rzeczy. No. Jak był taki, nie wiem, był benefis Pierce'a, no to on tam zamieścił jakieś takie zdjęcie, wiesz, on w golfa teraz będzie grał. I zrobił to jakby z całą premedytacją. Takie różne, wiesz, no, szczypliwości. Mhm. Więc jestem zdziwiony, że wydał taką książkę. Po co?
Czy ty dzisiaj dobrze zacząłeś dzień?
Tak.
Bo właśnie przekontestowałeś całe moje promowanie książki Rea Allena.
A, przepraszam, ale nadal uważam, że trzeba ją kupić, oczywiście.
Dobrze.
To bardzo ciekawa, ma...
No dobrze, już dobrze. Ty kontrarianinie. 50% tego podcastu to jest twoje niezgadzanie się ze mną, tylko po to, żeby się nie pozgadzać dla...
Nie.
Mi to czasem nie podoba, bo robimy to tak bez sensu.
Nie, ale powiedziałem, że jestem zdziwiony, że wydał tą książkę, no. Znając jego takie trochę, takie autystyczne podejście, taką, wiesz...
To jest właśnie ta gorsza część, za którą nie dostanie ode mnie 100%, że mało jest o tej
części.
Ale on troszeczkę tak nie mówi z pełnym przekonaniem, że jest posiadaczem choroby natręctw, tylko pisze tam dosłownie 3 zdania o tym, że prawdopodobnie, że w pewnym sensie. My się potem zresztą dowiedzieliśmy po latach, ile jak istotna jest, po latach, już wtedy wiedzieliśmy, ale teraz ja na przykład wiem już doskonale, jak istotna jest rutyna dla graczy NBA. Ray Allen taką rutynę miał, ale nie zawsze miał taką rutynę, musiał ją zdobyć. Opowiada między innymi o tym, o tej rutynie.
Jak stał się rutyniarzem?
Ale to OCD nie jest jakieś. Jeszcze raz, czy rutyniarzem?
Stał się rutyniarzem.
On jest autorem najlepszego rzutu w historii ligi na końcu.
No, tak.
O jednym rzucie można by napisać książkę, kurczę.
A gdyby Bosz mnie zebrał, nic by nie było.
Mhm. Gdyby mama nie urodziła Chrisa Boscha, to też nic by nie było.
Też by nie było. Gdyby tam przodków nie ukradli w Afryce, też by nic nie było. Dziękujemy białym osadnikom.
Dotykamy teraz tych takich, wiesz, jak to ktoś też kiedyś powiedział. Ja nie lubię, jak wy tak wszystko sprowadzacie, żeby... Że ten, jakby Big Bangu nie było, to też by nic nie było.
Też by nic nie było.
Czy Russell Westbrook powinien znaleźć się w All-NBA Teams?
Pierwszym?
Nie. Pierwszym, drugim albo trzecim. Ilu jest lepszych gardów w tym sezonie niż Russell Westbrook?
No powiesz, że Chris Paul jest lepszym gardem.
Czy jest?
O!
Jeszcze?
To ty nazywasz go point guardem.
Ja czy mówię o gardach? Czy ilu gardów ma lepszy sezon niż Russell Westbrook? Luka Doncic to jeden.
No. Trey Young.
Nie.
Nie ma lepszego?
Kemba Walker. Też już nie. Jimmy Butler czy jeszcze ma? On nawet za 3 rzuca gorzej niż Westbrook.
Nie.
James Harden. Ogólnie chyba tak. Ale to Westbrook jest teraz MVP tej drużyny, jakby od miesiąca, jakby. Kerry nie gra? No nie wiem, chyba jest. Kyrie nie gra? Paul? Paul nie ma lepszego sezonu. To już 2 miesiące takiej gry Russella Westbrooka. On zdobywał 33 punkty średnio w styczniu i 33 punkty średnio w lutym.
Pytanie, jak myślisz o LeBronie? Nie wiem się, gościu, który ma najwięcej asyst z tej liny.
No to możemy LeBrona dać jako garda, Doncicia, ale LeBron będzie pewnie rankowany jako skrzydłowy, w sensie w tych zespołach All-NBA. Zostanie skrzydłowym graczem frontcourtu, nawet jeśli jest point guardem w tym sezonie.
Ciekawe, czy wskoczy do pierwszej piątki. Chyba bez dwóch zdań. Giannis, LeBron, Doncic. Doncic jest jeszcze za mały.
Doncic będzie w pierwszej piątce All-NBA. Tak. Czy nie? Jak będzie... Tylko czy on będzie gardem, czy będzie skrzydłowym w końcu? Gardem będzie. Więc jeśli będzie Gardem, to będzie.
A musi być chyba jednak Harden.
To będzie Doncic, Janis, Davis i Antetokounmpo. Nie, Doncic, Janis, Davis i LeBron. Chyba czterech pewniaków. I piąte miejsce...
Harden.
Harden był i teraz, ale czy Westbrook... Nie, chyba nie, nie... Jest jakaś alternatywa tutaj? Boże, czy ja kogoś gubię? Doncic, Janis, Davis, LeBron. Jokic, przepraszam. Mówimy o Anthonym Davisie. Jokic. Jokic tu gdzieś będzie. Więc to ciekawe, bo jeśli LeBron zostanie ustawiony jako skrzydłowy, to będzie LeBron, Janis, Davis, Jokic. I z tego trzeba będzie wybrać trzech. I to się pewnie skończy pomiędzy Jokic, wyborem Jokicia a Anthony'ego Davisa.
Który jest, wydaje się, wyborem dosyć prostym.
Wydaje mi się, że niezupełnie. Jokic miał słabsze te pierwsze półtora miesiąca sezonu i to może być kłopot, ale od tego czasu gra lepiej niż Davis. Cisza. Nikola Jokic, triple-double na mecz prawie. Denver Nuggets na drugim miejscu w konferencji zachodniej. Hello.
Ale jedno zwycięstwo.
W sezonie.
Nad Clippers.
Aha. Tak, rozjechali ich Clippers strasznie w weekend. Widziałem ten mecz i to też jest a propos marca. Tydzień temu byliśmy w kryzysie. Clippers wygrali 4 mecze pełnym składem i wyglądają jak najlepszy zespół w lidze. In the future, w przyszłości. Tam się jeszcze musi troszeczkę rzeczy wydarzyć. Mi się bardzo podoba Reggie Jackson w tej drużynie od startu. Czułem, że będzie grał i że będzie miał sens. Mają bardzo mocną paczkę, tylko że na końcu jak patrzę, że Marcus Morris i Ivica Zubac wychodzą w pierwszej piątce, to cały czas jednak mam te wątpliwości, o których już mówiliśmy tutaj, wiesz. Zastanawialiśmy się, czy Lakers, czy Clippers.
No ale potem wydaje się, że tych opcji ofensywnych jest po prostu trochę
za dużo, no. Oni mieli teraz mecz 2 dni temu. Wygrali 2 dni temu. Z kim Clippersi grali 2 dni temu? Przedwczoraj. Po 24 punkty rzucili wszyscy. Trzej. I Kawhi rzucił chyba 26. Mój drogi, Kristaps Porzingis jest historią tak podobną, jaką Russell Westbrook jest w ostatnich 2 miesiącach, to Kristaps Porzingis jest historią w ostatnim miesiącu. Zupełnie nagle, tak jak gdy Russell Westbrook gra dobrze, to w ogóle nie ma najmniejszego hejtu na Russella Westbrooka, który zwykle jest jedną z najpopularniejszych rzeczy wśród kibiców NBA. Tak samo popularną, może nie tak bardzo i nie było nawet blisko, ale było takie popularne wrażenie w pewnym momencie, że a może Knicks zrobili dobrze, dealując Kristapsa Porzingisa.
Była taka narracja. Było wygrazanie.
Kształtowało się takie już, a może no. Może,
tak.
I Porzingis rzuca 30 punktów na mecz od jakichś, no 30 to przesadzam, 27-28 punktów na mecz od miesiąca, trafia za 3, kończy spod kosza, gra na w ogóle pewności siebie takiej, że ja się nie spodziewałem się, że jeszcze w tym sezonie go zobaczymy takiego. Wali wszystko, co dostanie, ma 2-20, blokuje obręcz, no wygląda jak Kristaps Porzingis. Jeszcze mógłby, mam wrażenie, mieć jakieś więcej akcji na siebie i przede wszystkim gra jako center, tak jak mówiliśmy kiedyś, że Kristaps Porzingis może być takim przyszłym centrem, jeśli on się wzmocni, a liga zmaleje. No, więc te dwie rzeczy może się dzieją. Ja jeszcze nie jestem pewien, czy on będzie mógł grać jako center w playoffach, w matchupach, ale gra. I przez to, że gra jako center, oni grają takie 5-0 w ataku i z Doncicem grają we dwóch, tak jak ojeju. O Jezu, tak grają we dwóch, już teraz. Więc dzieje się generalnie to, o czym chyba w sierpniu...
Na początku ten matchup nie wyglądał dobrze.
Pod koniec lipca napisałem o tym, że tekst o Dallas Mavericks, żeby nie zapominać o Dallas Mavericks. Stawiałem przed tym sezonem stawiałem bardzo na LeBrona i Davisa, na tę parę. No i nawet nie spodziewałem się, że będą aż tak dobrzy Lakers. Mówię, są zespołem lepszym niż... No nie, znaczy oni są w playoffach od pierwszego meczu sezonu. Mam wrażenie, jak patrzę na Lakersów.
Najlepszy w listopadzie. No.
A drugi typ to był typ na Doncicza i Porzingisa, że oni będą się znakomicie ze sobą rozumieć. I to, jak pamiętasz, nie szło na początku tak dobrze. I Doncic miał znacznie lepszą chemię z Dwightem Powellem, ale od czasu kontuzji Dwighta Powella zmuszony jest grać więcej. Po prostu Powell nie gra, Powella nie ma na boisku, więc trochę zmienili styl gry. Mavericks mają więcej shootingu na boisku teraz. Są trochę niżsi, więc to jest trochę ryzykowne dla nich, ale no...
Dobrze, Seth Curry zaczął bardzo dobrze grać.
Seth Curry gra rewelację od miesiąca. Tim Hardaway Jr. jest równiejszy niż był na początku sezonu. I oni nadal są tacy trochę... No tylko czy wypadł są jeszcze...
Bransom niestety na chwilę przynajmniej.
Tak, tylko czy są jeszcze w NBA takie drużyny, które fizycznie, no chyba Lakersi tutaj, mogą im, nie wiem, zrobić kuku na tej zasadzie. A tak to kogo by się tu specjalnie bać, jeśli chodzi o taki, wiesz, o takie wyjście z Porzingisem na centrze i granie. To już są te czasy powoli, no. Houston jest super niskie, Denver ma, wiesz, Jokicia jako centra, Utah jest z Bogdanowiciem na czwórce.
Ciekawe, kto w tym matchupie, jak się wydaje, Denver Clippers będzie krył Porzingisa. Czyli Jokic się będzie musiał z nim zmierzyć, czy się wystawić Plumlee'ego, który jest takim też nieprzyjemny, kanciasty. No bo tutaj Zubac będzie miał cieplutko.
Zubac będzie miał tak. Z Jokiciem, zaraz z kim Jokic grał, że go czterech ludzi kryło przedwczoraj. Zawsze oglądałem.
Na czterech to nie ma siły, czego najlepszym dowodem jest dzisiejszy mecz Miami z przeciwko Milwaukee. Co wykonali rzeczywiście tytaniczną pracę tam na nim.
No, dobrze bronili. Oni są bardzo atletyczną, fizyczną drużyną. I nawet Duncan Robinson, który patrzysz na niego i myślisz, że jakiś białas. Nawet Duncan Robinson ma 2-1 wzrostu i ma długie ramiona. Są pracusiami. Miami Heat. I tak jak mówiłem na początku sezonu, oni nie są wcale tak dobrzy. Mają minusowy bilans w ostatnim miesiącu. Natomiast potrafią wygrać z każdym w lidze, zwłaszcza u siebie. To jest właśnie, widzisz, Miami Heat. Ja nie jestem pewien shootingu Miami Heat i podobnie jak z Philadelphia 76ers. Czy te zespoły na wyjeździe są w stanie rzucać dobrze do kosza, gdy grają nie na swoich koszach? No dużo pytań takich jest. Indiana wygrała w San Antonio, to dobrze. Malcolm Brogdon zaczyna grać lepiej. Tylko Victor Oladipo pobolewa go kolano, więc to niedobrze. Z kolei on grał lepiej. Indiana to nadal mój czarny koń do finału konferencji wschodniej. Cały czas jestem w tym punkcie. Jeszcze nie zszedłem z tego, aczkolwiek...
Ale czy wiesz, czasu. Warunkiem nie jest gra Oladipo właśnie? Bez tego będzie trudno.
Zdrowie Malcolma Brogdona. Malcolm Brogdon jest zdrowszy, rzucił ile? 48 punktów w dwóch ostatnich meczach, bo miał bardzo ciężko. Nie było. O Brogdonie w ogóle przestaliśmy w pewnym momencie tego sezonu mówić, a mówiliśmy dużo jeszcze w pierwszej części sezonu. Jak dobrze się spisuje dla Indiana.
Ja wiem, ale raczej mówiliśmy w kontekście tego, jak to...
Że Oladipo wróci.
Jaki błąd popełniono w Milwaukee, nie przedłużając kontraktu.
Ja nie uważam, że to błąd jest, więc...
A przedłużając kontrakt tutaj.
Aha, w tym kontekście. No ale no to wiesz, no wiemy, że w jaki sposób to zrobili. Gdyby nie przedłużyli kontraktu z Ericiem Bledsoe, to mogliby mieć Erika Bledsoe na rynku wolnych agentów i tak bym nie umniejszał wcale Erika Bledsoe na razie. Kto ma lepszy sezon, Brogdon czy Bledsoe? To nie jest takie jasne.
Nie jest takie jasne. 16 punktów na mecz, prawie 5 zbiórek, 7 asyst.
To jest?
To jest Brogdon.
No.
A Bledsoe...
Też coś takiego.
15, też 5 asyst na mecz, 5, no 5 i 4 asysty.
I przechwytu? No, ile?
To już tak daleko nie idę.
No właśnie, po tej stronie jest lepszym graczem niż... On będzie All-NBA Second Defensive Team graczem, Eric Bledsoe. W zeszłym sezonie był.
Żeby znowu nie spuchł w playoffach, no bo jednak jego słabsza dyspozycja sprawiła, że oni przegrali przez 4 mecze z Toronto.
Tak, i Middleton też nie grał dobrze.
Middleton ma jeden z najbardziej niedocenianych sezonów w historii tej ligi.
Ja nie wiem, po prostu, mój drogi, tak jak dzisiaj widziałem, bo wiesz, ja też w nagłówek Wake Up'a wrzuciłem, że Heat zatrzymali Giannisa, Middleton został zatrzymany jeszcze bardziej. Po prostu nie wiem, czy Middleton na końcu, bo to jest poniżej przeciętny atleta w NBA. I to jest taki bardzo poniżej przeciętny atlety. Ja nie wiem, czy mu atletyzmu wystarczy, żeby grać na takim poziomie.
Ale to jest mądry, inteligentny.
Ale nie jest wcale tak technicznie świetny. To nie jest DeMar DeRozan drugi, jeśli chodzi o pracę stóp. Więc wiesz, to się martwisz. Jest w stanie, to się martwię się. No, póki co on nie musi przekonać, że jest w stanie wziąć, nie wiem, grę na 3 posiadania w 3 ostatnich minutach i to zrobić. A nie rzucić 50 punktów, wiesz, nie wiadomo komu. W sumie nie pamiętam, może komuś chyba z Jazz rzucił nawet, nie?
Ale jest 50-40-90. No w tym klubie jest 5 graczy w historii.
Playoffy to inny gracz. Stephen Curry też był. Patrz, co się stało z nim w finałach kiedyś. Mój drogi...
Ale Ale demagogia.
Nie, no ale to tak, no a co? Przepraszam, coś złego powiedziałem? Stephen Curry co? Ma jakąś wielką karierę w finałach NBA? Przepraszam.
Nie ma,
no co powiedziałem?
Nie...
Jaka demagogia?
Nie wiem, no to demagogia takie wiesz, przepraszam.
Ale jaka demagogia? No nie wszyscy świetni są, świetni wszędzie są świetni, no. My dzisiaj nie jesteśmy najlepsi.
Chcę powiedzieć, że Middleton ma jeden z najbardziej zaskakujących sezonów gracza w historii.
Wiesz, jakiej statystyki brakuje na NBA.com, stats? I tak? Której mi brakuje? A propos tych właśnie osiągów i tych meczów, występów, wiesz, potrafimy sobie czasem podać taką statystykę, na przykład, że dany zespół jest... Znaleźć taką statystykę, to nie jest takie proste też, ale... Nie, no w chwilę się znajdzie. Jaki bilans ma zespół z drużynami powyżej 50%? To jest bodajże na rozszerzonych statystykach ESPN, NBA, gdzieś tam się znajdzie.
W każdym razie... Masz taką podwójną statystykę jakby, tak?
Brakuje, może masz ile jest zespołami powyżej 50%, a ile na przykład zespołami poniżej 50% zwycięstw.
A to jeszcze można jeszcze jedną wariację dołożyć, mecze u siebie i na wyjeździe.
Tak. A wiesz, czego mi brakuje? Statystyk indywidualnych graczy z drużynami powyżej 50% i poniżej 50%.
No nie, no to więc mówię, że to mówię.
Tego mi brakuje.
To powinno być, no.
No, bo mecze, jak powiedziałem 20 minut temu, no jest takie, no, ja żartuję, Westchester, Knicks, Canton, Charles, Santa Cruz, Warriors i jeszcze kilka ekip dodam. Czy tak Atlanta, wiesz co, trzeci mecz cały czas robi coś takiego i jest tyle szrotów tej lidze, tyle tak słabych drużyn, po prostu się nie da na to patrzeć i lepiej nie patrzysz na to. Minnesota z Denver w niedzielę wieczorem, nie wiem, czy to widział, są ofiary tego meczu. Nie z Denver, z kim grali? Z Dallas, bez Doncicia. Ofiary są po tym meczu ludzie, w trakcie pierwszej połowy umierali ludzie oglądając ten mecz, wiem. No więc wiesz, no są takie, wiesz i widzisz i fajnie jest, bo wiesz, ty grasz przeciwko takiej dobrej obronie, jak Lakers, jak na przykład Miami Heat czy Philadelphia 76ers, jest po prostu trudniej zdobyć punkty niż jak grasz przeciwko, nie wiem, Atlancie czy czymś takim. I potem te statystyki są takie same, bo one wchodzą, wiesz, się łączą razem. Dobra, nie wchodźmy tutaj, bo to jest...
Nie, ale zgadzam się,
można zagłębić, no.
Że na koniec dnia powinny decydować mecze z drużynami plus 50 grane na wyjeździe. Bo tu jest, to jest jakby miara tego, kto jakim jest zawodnikiem.
Ktoś mądry kiedyś powiedział, że jak patrzy się...
Jeszcze w back-to-backu. No.
Ktoś mądry kiedyś powiedział, że jak się patrzy na bilans drużyn w sezonie regularnym, tym bardziej, że można to przeczytać chyba nawet dobrze w większości tabel, to powinno się patrzeć na ilość zwycięstw na wyjeździe i ilość porażek u siebie. I to jest bilans zespołu.
Okej.
Ktoś to zrobi. No tam chyba Miami Heat jest kozackie, lepsze niż ja mówię. Mój drogi, dobrze. Koronawirus. Mamy tutaj NBA już reagującą. Mamy oświadczenie. Mamy rekomendacje.
To są żółwiki, a nie co? A nie przytulanie się, ocieranie się brzuchami.
Tak, żółwiki ponad górne piątki. Czytałem taki artykuł w piątek o tym, jak się przenoszą zarazki i generalnie jakich przywitań najlepiej używać, a jakich nie. No to żółwiki dominują generalnie. Pojawiły się żółwiki już w naszej szatni. Zresztą my mamy historię w naszej drużynie taką, że kolega wrócił z Lombardii tutaj i od swojego pracodawcy dostał 2 tygodnie urlopu, no i od nas też dostał kwarantannę. W sensie rzeczy są bardzo, bardzo poważne. Czy nie są? Bo póki co widzę, że generalnie Polactwo sobie z tego żartuje. Nie wiem, czy też to obserwujesz.
Tak, na razie diagnostyka wygląda na to, że jest śmieszna. No.
To znaczy?
Nie no, wszędzie już są przypadki, a w Polsce jeszcze nie zdiagnozowano.
Ale przecież my jesteśmy krajem wybranym, więc może nie jesteśmy krajem wybranym.
Ja wiem, z tego kraju ma coś wypłynąć na wszystkie inne kraje.
Z Matki Bolesnej w Wałbrzychu.
Ze Świebodzina. Tam zobaczy, że kiedyś tam pęknie ten pomnik Chrystusa i tak wyleje się jakaś woda i po prostu będzie jakieś źródło. Cud, ludzie, cud!
A co to w Sokółce co było?
Gdzie nie było?
Gdzie nie było?
Gdzie nie było? Pamiętasz te takie szyby, gdzie ludzie tam widzieli Matkę Boską w jakimś biurowcu?
Co Matka Boska kurwa w biurowcu robi?
No nie no, że ludzie szli i nagle patrzą, a tam tak się światło odbija.
W Starbucksie było?
Że Matka Boska. No i potem ktoś się zirytował, oczywiście tam zrobiły, wiesz, całe pielgrzymki ludzi, modlili się bardzo pięknie, gromadzili się i wreszcie zarządca budynku się zirytował i kazał umyć okno. I Matka Boska zniknęła, ale potem pojawiła się znowu. W związku z tym,
na
że
Molna. Matka Boska na Molna.
I w związku z tym zarządca, żeby się pozbyć problemu, to oddał tym ludziom tę szybę, wymienił ją po prostu.
A, no nic. Mamy takie tendencje, nie? Fiksacyjne.
Nie, ale tak, no to jest takie, że ludzie w takich sytuacjach kryzysowych jakby poszukują jakiegoś znaku.
Jak trwoga, to do Boga.
Ale... Tak upraszczając, to tak można by powiedzieć. Że mamy... jest to takie pragnienie, wiesz, bycia blisko czegoś, co tłumaczy wszystko. To jest takie wzruszające jest.
Wiesz co, dalej jeszcze mam, wracając do tego memo wysłanego drużyną. Tak, to my może też się czegoś dowiemy, zapisujmy sobie, wiesz, na przykład, wiesz, te żółwiki. No to żółwiki dobra rzecz generalnie. To też już są praktykowane, ja też polecam. Naukowo to jest potwierdzone, miałem okazję przeczytać. Najmniejsze szanse są wtedy na przekazanie zarazków, aczkolwiek zaraz się z pewnością dowiem, że jednak nie. Bo musisz tego żółwika tak delikatnie, nie możesz się tak ocierać, za bardzo dobrze, pod odpowiednim kątem, jeszcze tego się też dowiem, ale mamy unikać, to jest dla wszystkich naszych słuchaczy, tak? Mamy unikać, jak wam ktoś będzie dawał długopis na ulicy, żebyście mu autograf dali, to nie róbcie tego.
Tak.
Tak. Jak ktoś będzie do was szedł, na przykład z piłką i z długopisem, nie podpisujcie. Koszulek nie dotykajcie, nie wiadomo.
Nie, mandatów nie podpisujcie.
Mandatów nie podpisujcie. Od policji tak. No tak.
Nie wiem, czy śledzisz ten wyścig pomiędzy trzema europejskimi krajami. Francja, Niemcy i Hiszpania. Francja jest obecnie na pierwszym miejscu. 191 osób z potwierdzonym zakażeniem wirusem. Niemcy 165. Niemcy są najbardziej wiarygodni. No bo oni wszystko w tych sztambuchach wszystko zapisują. Wszystkie są rubryczki równo. A Hiszpania 120. I liczba zachorowań we Francji w ciągu ostatnich 5 dni się zwiększyła 6-krotnie.
Mój drogi, wiesz, jaki jest plus z bycia blogerem koszykarskim?
Tak.
Że jest mniejsze ryzyko zarażenia się koronawirusem.
Aha, bo nie wychodzisz z domu.
Dziękuję bardzo. Ale... powiedziałeś, że coś, a zresztą nie mówmy o tym, bo ja już, wiesz co, bo tak, my tak o tym koronawirusie tu mówimy, a ja już mam na przykład takie przypadki w swoim otoczeniu, że jest zakaz rozmowy o koronawirusie i my ze znajomymi nie rozmawiamy o tym. Ja nie rozmawiam też z Olą o tym i nie rozmawiamy ze znajomymi, bo się wszędzie wokół wszyscy o tym rozmawiają, a nie możemy o tym cały czas gadać, dajcie spokój.
Więc może to jest jak ze śmiercią Kobe'ego Bryanta.
A czy to nie jest tak trochę też, że jak nie ma o czym gadać, to pogadajmy o koronawirusie?
Jak ubogie można mieć wnętrze, żeby rozmawiać cały czas o koronawirusie?
Stąd właśnie te poszukiwania matek na ścianach. Dobrze.
Nie, ja szczerze naprawdę liczyłem, że będzie pierwszy koronawirus w sobotę, stwierdzony w Polsce, że to będzie taka próba przykrycia przez władzę konwencji kandydatki na prezydenta opozycji, no ale nie wydarzyło się.
Myślisz,
że... Jestem niezwykle zawiedziony.
Myślisz, że potrzeba koronawirusa, żeby przykryć akurat to? Czy nie wystarczy tej pani, przepraszam, postawić za mikrofonem, z całym szacunkiem, jakichkolwiek kandydatów opozycji. Swoją drogą to jest take, o czym my rozmawiamy z kolei, to ustalamy sobie kursy i zaraz będziemy typować na to, z kim obecnie panujący ma największe szanse przegrać w drugiej turze. Masz jakiś take tutaj?
Z Tygrysem.
To się może wydarzyć. Z Tygrysem? Ja nie jestem na bieżąco. Kto jest Tygrysem teraz?
Tygrysem, że żona tak powiedziała do Kosiniaka-Kamysza, Tygrysie, the floor is yours.
The floor is yours. Aha, czy co ja o tym myślę? No wiesz,
to moja partia.
Nie,
więc ona tak do niego powiedziała, że Tygrysie, chodź tu na scenkę i powiedz tym wszystkim ludziom, że polskie chłopy nie dadzą się. Wiem co, Francuzom, Włochom, trzeba dawać.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Niech tak do niego mówi, to tygrys jest.
Polskiego narodu to... jest na roli, na Polsce. My z ziemi powstali. My pozdrawiamy wszystkich farmerów, producentów drobiu, krów. Bez was na ten kraj żywią i bronią.
To jest najlepsza partia w tym kraju. Raz jeszcze powtórzę. Mój drogi...
Niezniszczalna.
Ostatnio koledze tłumaczyłem, dlaczego nie mógł uwierzyć moim tłumaczeniom, więc może nie będę tłumaczył. Dobrze, mój drogi, chyba tu mamy wszystko dzisiaj.
Nieprawdopodobne zwycięstwo Jamesa Dolana nad...
Opowiedz właśnie o tym, na czym polega zwycięstwo, bo widziałem, że mało osób kliknęło, lubię to.
Tak,
ale miałem wrażenie, ale po prostu nie, ja po prostu miałem wrażenie, że po prostu ludzie nie wiedzą, o co dokładnie chodzi. Coś tam wiedzą, że chodzi o to, ale o co to, jak, w sensie na czym polega zwycięstwo i mi też wytłumacz, bo ja przyznam, że też jeszcze tego artykułu Kevina Arnowica nie przeczytałem o tym.
Znaczy zwycięstwo polega na tym,
tylko nie 15 minut, błagam, bo to nie jest aż takie ciekawe, wiesz o tym. Daj na przykład, spróbuj to tak w 5 minut. Max.
Nie, nawet ja to zrobię nawet krócej, no bo to trzeba, krótko mówiąc, to zapętlenie różnego rodzaju postępowań, zarzucanie, że burmistrz miał kochankę, która...
Powiedz o co chodzi w skrócie, o co chodzi w ogóle, o co chodzi, tak
jeszcze raz,
wprowadź, o co chodzi.
Wróćmy, musisz podlinkować tą palmę, gdzie o tym mówiłem, żeby ktoś, kto chciałby wejść jakby głębiej w to. Jest hala Forum, czyli dawna hala Inglewood, którą MSG James Dolan kupili i mieli obiecane od miasta, że w tamtym miejscu, w tej części Los Angeles
nie powstanie żaden
inny konkurencyjny w stosunku do Forum obiekt taki entertainmentowy, na którym mogłyby być organizowane, nie wiem, koncerty, mm-hmm. te takie wyścigi monster trucków, mm-hmm. i lokalne tam kiermasze serów.
Tak, i Natalia Siwiec mogłaby występować.
Natalia Siwiec nie będzie tam sprzedawała garnków razem z Czarkiem Pazurą. Pozdrawiamy jeszcze raz pana Czarka.
Spokojnie z tym pozdrawianiem pana Czarka. A dobrze.
W związku z tym, że doszło do... No, jak pamiętamy, oni oddali część działki, bo myślano, że będą tam jakieś parkingi.
Kto oddał część działki?
MSG oddało część działki.
Dobra.
I okazało się, że na tej działce pan Bolmer będzie teraz budował swoją koszykarską halę. No i doszło do oczywiście nieprawdopodobnej liczby różnego rodzaju postępowań sądowo-administracyjnych pomiędzy oboma stronami. To są wszystkie te spółki, są takimi różnymi wehikułami. Pamiętasz, powołano do takich mieszkańców.
Tak, oni zbierali podpisy.
To zbierano podpisy,
oburzeni.
Grupa ludzi oburzeni, ludzie przeciwko wypędzeniom.
Tak, jak człowiek człowiekowi mógł, tak. Gdzie jest Erika Steinbach?
Została tam, podobno szeptała po niemiecku.
Doszeptywała, tak.
Szeptywała i ten spór się rzeczywiście tam w jakiś nieprawdopodobny sposób zaognił. I utknął trochę cała ta budowa nowej hali Clippers w gruncie rzeczy stanęła i nie mogła być realizowana z tym harmonogramem, który Bolmer sobie założył. I w ogóle budowa tego stanęła, powstało ryzyko, że to nigdy nie powstanie. I w związku z tym Bolmer, że tak powiem, to ja odkupię od ciebie to Forum. I w związku z tym Dolan to Forum sprzeda.
Sprzedał. Aha.
Ma sprzedać. Ta ugoda pomiędzy stronami jest już na ukończeniu. No jest pytanie, jakby kiedy sprzeda, jak szybko sprzeda, jaki będzie, jaką część zysków z funkcjonowania tego będzie jeszcze musiał oddać Dolanowi. No to jest jakby, to są szczegóły, które pewnie...
To są szczegóły, tak? Ale zwycięstwo polega na tym, to jest skracając dla...
Żeby przymusił do tego, żeby to forum od niego...
Tak, czyli zmusił go do tego, żeby kupił forum, z którego i tak chyba nie wiem, jak duży pożytek...
No nie będzie pożytek może chyba, mieć. Chyba je na koniec je zamknie, no bo po co mu drugi ten, ale...
A jak zburzy, to w ogóle nikt nie będzie Clippers lubił wtedy, jeśli to zrobią. Ja widziałem, że ta hala powstaje, ta hala, o której mówisz, ta hala, ta nowa hala Clippersów. Zdjęcie John Hollinger wklejał takie ostatnio z lotu ptaka tej hali. Ona tak no, się tam wspina po konstrukcjach. I no to dobrze, dosyć to już nieźle się
tylko, że jak potencjalnie masz roszczenie, które nad tobą wisi, że będzie...
Tak, tak, rozumiem. No to i tak nie możesz tutaj domalować do końca. Rozumiem.
Znaczy domalować, pewnie domalować, to możesz
tylko, ale korzystać z niej, tak?
Tylko, no, ale mówię, no zawsze możesz mieć jakiś taki restraining order, czy takie, wiesz, takie zabezpieczenie pozwalające na tym, że nie możesz dalej budować.
Tak.
Do momentu, kiedy spory sądowe się nie rozstrzygną, a to jest zawsze pewnego rodzaju niewiadomą. No i...
A czy mamy jakąś sumę pieniędzy, ile James Dolan?
Nie, na razie tego wszystkiego nie wiemy, mówię, nie wiemy też jaka jest jakby struktura płatności. Czy to jest tak, że ta hala będzie jednak jeszcze przez chwilę działała i że będą się dzielili tymi, że będą wspólnie organizowali, to nie jest do końca jasne. Myślę, że niedługo poznamy szczegóły i wszystko będziemy w tym zakresie wiedzieć. To będzie no niezwykłe zwycięstwo jednak Jima Dolana. Niezwykłe. A z drugiej strony można powiedzieć, że Ballmer po prostu uznał, że lepiej to biznesowo, lepiej to w ten sposób załatwić, niż nigdy nie zbudować hali dla Clippers. Więc też to taki jest krok do przodu, ale z wyraźnym wskazaniem na Dolana jako wielkiego zwycięzcę.
Jak brzmi hymn New York Knicks? Jest jakiś? Potrzebny jest, żeby go odśpiewać, ale mój drogi, ale skończymy pytaniem. W jaki sposób to zwycięstwo Jamesa Dolana przekłada się na przyszłość New York Knicks?
Nie, w ogóle.
Absolutnie.
Absolutnie nie, to w ogóle.
Nie ma żadnych tych, żadnych takich monety jakieś? Nie przekłada się jakoś? No musi być jakoś się musi to przełożyć, czy nie?
Nie? Ciekawe, jak
nie wiadomo.
Rodzina Basów, ciekawe jakie pieniądze dostanie. To przypominam, że oni też tam mieli swoje własne, że tak powiem, też tam zależało im na tym, żeby ta hala nie powstała. Mm-hmm. Więc oni też w wielkim sojuszu z Dolanem tak powiem, stanęli.
Bo zapominamy o tej historii, ona mi cały czas chodzi po głowie. Na czym będzie polegać, znaczy w jaki sposób klątwa Clippers dopadnie tych Clippers? To się musi stać jakoś spektakularnie.
A dlaczego ma dopaść ich klątwa?
A nie ma czegoś takiego jak klątwa Clippers? Najgorsza organizacja w historii.
Czy będzie katastrofa budowlana?
No, to się stanie.
Aha, ja rozumiem, że jak Godzilla wyjdzie z wody...
To akurat tam pierdolnie pójdzie pięścia.
To idzie od razu tam.
Ale na szczęście Kawajowi się nic nie stanie, bo akurat będzie back to back i nie będzie grał.
No tak, albo będzie grał gdzie indziej. No. Ciekawe, bo to pewnie budowa tej hali jeszcze chwilę potrwa. No i co, mój drogi? No i co? Steph Curry wraca w weekend już. Gramy o mistrza. Jesteśmy na topie.
Ludzie cieszą się. Trzymaj się. Miłego
no i
a kiedy
no
wiesz,
co?
Dobrze.
No i co?
Damian Lillard przed nim wróci. Tak się skończy. W środę ma wrócić być może Lillard.
Oni mają taki bezpieczny bufor chyba czterech spotkań, które mogą wygrać, żeby doszlusować, nie wiem, do Cleveland.
No i co? Zion Williamson będzie tutaj Rookie of the Year mógł mieć, a nawet nie umie z LeBronem wygrać, a Ja Morant to robi. No i co? I Memphis wygrało dwa mecze teraz. No i co? Wiesz co? Tak, ja wiem, że to się zmieni w chwilę, że tak obróci w tydzień i w tydzień będziemy gdzie indziej, ale na dzisiaj ten wyścig o ósme miejsce konferencji zachodniej po All-Star Game jest rozczarowujący. Te zespoły nie są dobre. Portland, znaczy Nowy Orlean jest niezły, ale to jest, wiesz, to jest macie piłkę i grajcie, ale Portland...
Bez Reddicka?
Tak, bez shootingu Reddicka, ile teraz, 7 trójek z Lakersami trafili? Przepraszam. Sacramento jest najfajniejszym zespołem z tych wszystkich zespołów, które teraz grają o to. Ale nikt się za Krawę to nawet nie interesuje. Specjalnie właśnie, zauważyłem.
To uważam, że to mocno niesprawiedliwe.
A możemy, ja z przyjemnością, akurat oglądam Sacramento ostatnio. Nawet chciałem o nich napisać, ale stwierdziłem, że nikt się tym nie będzie interesował, więc nie. Ale możemy oni...
Adamowi mogłeś zrobić taką przyjemność.
No podsunąć. Wiesz, no wiem, ale ja się boję pisać o drużynach, które, wiesz, tak się boję o Portland pisać, zawsze o Sacramento.
Aha,
i o Detroit. O Charlotte niestety też. Dobrze, mój drogi. No tak, ale to Memphis ma cały czas trzy mecze przewagi na tym ósmym miejscu. San Antonio gra bez LaMarcusa Aldridge'a i przegrywa mecze. Poza tymi, które wygrywa, gdy Trey Lyles rzuca 20 punktów i wtedy wygrywają akurat. Przegrali ostatniej nocy z Indianą u siebie. No ale mówię, Drew Eubanks gra na centrze w San Antonio. Nawet Chimezie Metu nie gra. To jest zaskoczenie. Niemiłe. Gdzie jest Luka Samanić, kiedy mógłby dostać minuty? Ale
właśnie,
widzisz...
Właśnie, gdzie jest Samanić?
Samanić. Spurs przegrywają, Blazers wygrali wreszcie jakiś mecz teraz. CJ McCollum ostatniej nocy się popisał, miał chyba najlepszy mecz sezonu. Ale no, bez Lillarda było ciężko, już ile tam, jest 4,5 meczu straty. No ten Nowy Orlean i ten ich line-up. Ja miałem, wiesz co, mój drogi, takie jeszcze muszę to dobrze skonstruować, ale... Bo ty chciałeś dać nagrodę Rookie of the Year Zionowi, jeśli Nowy Orlean wejdzie do playoffów, tak? No tak. Dobrze, ale widzisz, no co, Zion będzie grał przeciwko drużynom słabym strasznie na końcu i co? To nie powinniśmy,
no nie,
nie powinniśmy go oceniać, gdy gra z zespołami, tak, z którymi Ja Morant gra, a nie, że on będzie miał, wiesz, pół sezonu zaliczone i połowa z tych meczów to będą mecze, wiesz, z G League. Sorry, naprawdę, no G League, no niektóre zespoły są straszne, wystarczy włączyć, zobaczyć. To się dzieje, to jest w League Passie. Ja nie chcę o tym krzyczeć.
Ale zobacz, zespół, który był nigdzie, przychodzi gracz i robi playoffy. No to jest historia.
Ale no, wszyscy wiemy, no, już zaraz będziemy znali na pamięć, przeciwko komu będą grali ostatnie 15 meczów, no. Zaraz się tego nauczymy i będzie cały czas Cleveland, Nowy Jork i co tam jeszcze, Charlotte, no. No w sensie, czy za to mamy mu dawać, że on będzie niszczył, mój Boże, kogo on będzie niszczył? Biednego, kto tam jest biedny teraz?
No ale ty umniejszasz. Ale co u mnie?
Ja nie umniejszam, po prostu jest pytanie takie.
Robisz jakąś taką analizę?
Nie, bo jest pytanie takie, ludzie chcą opinii naszych i mamy takie pytanie w 5 na 5, tak? Bo będzie, wraca. Ludzie chcą, to będzie. Pytanie, kto jest na dziś lepszy? Zion Williamson czy Ja Morant?
Zion Williamson.
Dobrze, dziękuję. Mamy twoją odpowiedź. Kiedy się słyszymy, mój drogi?
Może w czwartek nam się uda.
Może w czwartek. Na pewno będziemy w piątek?
Tak.
W środę nas nie ma, może w czwartek będziemy, w piątek będziemy na pewno. Dobrze. A powiedz mi, mój drogi, bo ja się pojawię teraz w stolicy i spytam się, bo nie wiem, u nas nie. W Warszawie chodzą ludzie w maskach już?
Dlaczego ja rozglądam się?
No.
Na Pradze nie ma nikogo.
Na Pradze co? Na Pradze.
Ale widać, że jest kilku bardzo dobrze zakonserwowanych.
Z takimi napuchniętymi ustami?
Z czym chcesz?
Że tam już nic nie przejdzie przez to. To musisz denaturatem polewać.
Nie koronawirus, pierdol!
Korona to dla dziewczyn. Trzymaj się, mój drogi. Miłego dnia.
Cześć.